Pan premier Mateusz Morawiecki przedstawił dzisiaj w Sejmie w exposé swoją wizję Polski. Rozwój, dobrobyt, zgoda ponad podziałami, podążanie środkiem bez skrajności. Dużo mówił na temat rodziny i przeciwstawienia się zagrożeniom dla rodziny. Oczywiście dla elektoratu Prawa i Sprawiedliwości rodzina jest tym elementem najważniejszym, ale także ważne są te postulaty i elementy gospodarcze związane z rozwojem i dobrobytem, a o tym najlepiej powie pan profesor Witold Modzelewski, który jest teraz naszym gościem. Szczęść Boże, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam. Ojca, witam państwa najserdeczniej.
Panie profesorze, w tych deklaracjach pana premiera i te 4 lata, które przed nami, co jest najistotniejsze? Co jako my, jako wspólnota polska powinniśmy pamiętać i o czym przypominać też rządzącym?
Można powiedzieć, że wątki, które przedstawił w swoim exposé pan premier, są wzajemnie dopełniające się. To znaczy one tworzą pewną całość, w której można przed nawias wyciągnąć jakąś istotny motyw i od niego zacząć. Zacznę od tego motywu, który chyba dla nas, on jest motywem pozornie niegospodarczym, natomiast w rzeczywistości jest motywem o najważniejszym, moim przekonaniu, znaczeniu. Motyw, który mówi o rozwoju popytu wewnętrznego, popytu konsumpcyjnego zbudowanego poprzez umacnianie związków rodzinnych, czyli tworzenie tych małych wspólnot jako tej podstawowej koncepcji rozwoju, bo jak wiadomo, rozwój może być zbudowany na wielkich migracjach. Stany Zjednoczone przez w zasadzie dwa wieki swojej historii budowały swój rozwój na migracjach, na wielkim napływie imigrantów, którzy tworzyli popyt wewnętrzny, którzy zapełniali fabryki i na tym zbudowano tamto państwo. My przyjmujemy moment, który można nazwać sposób widzenia przyszłości, jakim jest rozwój demograficzny poprzez rozwój rodziny. Wiemy, że przeżywamy kryzys demograficzny. To jest bardzo... Pamiętajmy, że razem z poprawą bytu, a zwłaszcza przekroczeniem pewnych barier, które my już przekroczyliśmy w sensie pozytywnym, to znaczy już wyszliśmy z tych enklaw, gdzie istotna część obywateli była zagrożona skrajnym ubóstwem. Już my z tym nie mamy do czynienia. Ale pamiętajmy, że to ma swoje niestety konsekwencje również negatywne, bo w szczególności państwa, które wychodzą z tego nazwijmy to dominacji motywu wyjścia z biedy, nagle zaczynają przeżywać kryzys demograficzny i wtedy pojawia się problem migracji, prawda? Jak rozwiązać problem braku rąk do pracy? I w związku z tym rozwój rodziny, to znaczy rozwój rozumieniu rozwoju demograficznego jako koniecznego elementu rozwoju, a z drugiej strony jako sposobu uchronienia nas przed bardzo wielkimi wyzwaniami, bardzo trudnymi wyzwaniami, przed którymi stanęły już od lat 60. niektóre państwa starej Unii Europejskiej, które nie rozwiązały tego problemu, musiały się liczyć, musiały się dowiązać z wielkimi migracjami, które już stwarzają fakty nieodwracalne. I wydaje mi się, że właśnie ten tak zwany, ja to nazywam, powściągliwy sposób postrzegania rzeczywistości. Ewolucja poprzez tworzenie popytu wewnętrznego, a podstawą tego popytu jest rozwój rodziny jako tego najważniejszego składnika naszej rzeczywistości, w której również, co najważniejsze, realizuje się nasza wizja państwa dobrobytu, nasza wizja państwa dobrobytu, czyli państwa w takim sensie egalitarnego, że poziom życia rodzin będzie poziomem zbliżonym i nie będziemy pogłębiać istniejących przecież, a wręcz odwrotnie ograniczać różnice w poziomie konsumpcji ze strony na przykład dużych miast, które są dużo bardziej zasobne i na przykład małych miejscowości. Wydaje mi się, że jest, tego oczekujemy. Znaczy ja nie jestem socjologiem, ja nie znam poglądów, które mają w tym zakresie obywatele, ale z tego, co tak intuicyjnie i zwłaszcza w czasie spotkań jestem w stanie usłyszeć, my jesteśmy pod tym względem dość konserwatywni. I wydaje mi się, że jeżeli to pojęcie środka drogi, o którym było powiedziane, czyli bardzo powściągliwego i takiego ostrożnego sposobu kierowania rzeczywistością, to rząd może zrobić i tego będziemy chyba od niego oczekiwać.
Mm-hmm. Pan premier też przypomniał, że Bank Światowy docenia nową politykę, że MFW przesuwa nas w górę, że niemiecka prasa zwraca uwagę na cud gospodarczy, agencje utrzymują stabilne ratingi, że ostatni czas to przełom w innowacjach i celem będzie utrzymanie wysokiego wzrostu PKB. Czy to jest też możliwe, bo mówi się o tym, że jednak idzie spowolnienie gospodarcze. No i pytanie, jak z tego spowolnienia, jak w jakiej sytuacji będziemy my?
W takim zakresie, w jakim jesteśmy uzależnieni od rynków europejskich, bo to są głównie nasi kontrahenci, głównie od rynku niemieckiego, i na ile będzie spowolnienie na tamtym rynku, na tyle nasz ten statystycznie liczony, czyli taki, który się da przeliczyć, wartość PKB liczony wartością sprzedaży może słabnąć. I to na to nie mamy wpływu, to znaczy pod tym względem jesteśmy zależni. Natomiast jeżeli równoważyć to będziemy. I to jest chyba najważniejsze w całej myśli, którą mieliśmy do czynienia i która jest jak kontynuacją tego, co do tej pory starano się robić. Budujmy nasz wzrost na pogłębieniu rynku wewnętrznego, na konsumpcji wewnętrznej, ale także na inwestycjach, czyli nasze pojmowanie jako dlaczego nas nazywają nas to, co się u nas dzieje, jednak dla nas pochlebnym określeniem cudu gospodarczego. Dlaczego? Bo nam się udaje odejść od tego złego paradygmatu konkurencji przez biedę, że my konkurowaliśmy przez prawie ćwierć wieku tym, że niskimi płacami, tanią siłą roboczą, ciągle jesteśmy i tańsi, żeby nie było wątpliwości. Ale jeżeli chcemy uciec z tej drogi, bo za to zapłaciliśmy wielką cenę, migracją, ucieczką wielu pokoleń. Jeśli coś liczymy nie w setkach tysięcy, tylko w milionach ludzi, to znaczy ponieśliśmy wielką stratę historyczną, którą bardzo trudno będzie odrobić. Jeżeli będziemy budować niezależność ekonomiczną wzrostem popytu konsumpcyjnego i pod tym względem starczy nam wiedzy i umiejętności, bo to jest coraz trudniejsze. Łatwiej się z tego wychodzi, trudniej się to utrwala i rozwija. Jeżeli będziemy umieli przechować wiedzę, umiejętności, a przede wszystkim nauczyć się nie tylko na własnych błędach, ale także na cudzych, to mamy szansę. My chyba oczekujemy takiej stabilizacji świadomości. My jesteśmy zmęczeni czasami naszymi kłótniami politycznymi, oczekujemy stabilności ekonomicznej, która nam się udaje uzyskać. I chyba to jest bardzo ważne, mamy na to szansę.
Pan premier też powiedział, że sercem nowoczesnej gospodarki jest przedsiębiorczość, że rząd Prawa i Sprawiedliwości obniża podatki dla przedsiębiorców, że kapitał ma narodowość wbrew temu, co mówiono, że jest mniej kontroli niż w czasach poprzedników i że rząd wprowadzi kolejne ulgi dla małych przedsiębiorców. Niektórzy komentatorzy mówili, że przedsiębiorcy trochę przestraszyli się zapowiedzi tej pensji minimalnej, podniesienia pensji minimalnej, o której pan premier i Prawo i Sprawiedliwość mówiły w kampanii wyborczej. Czy przedsiębiorcy tutaj zwiążą się pana zdaniem z Prawem i Sprawiedliwością? Co Prawo i Sprawiedliwość musiałoby zrobić, żeby ta grupa była trwale obecna przy tej większości rządowej i ich propozycjach?
Wiemy, że mamy do czynienia z pewnym światowym problemem, że do rządzących w tak zwanej liberalnej demokracji docierają tylko wielkie koncerny, wielkie banki i oni potrafią ten interesariusz w zasadzie narzucić koncepcję polityki gospodarczej, czyli polityka gospodarcza jest dobra wtedy, kiedy chwalą ją banki, prawda, i bankom jest dobrze, no i rządy potrafią być nie tylko osaczone, ale nawet w jakimś sensie steroryzowane, a zresztą czasami to nie tylko muszą, ale i chcą iść na dobre relacje z tak zwanym biznesem, tylko ten biznes jest pojmowany zupełnie inaczej, bo to są ci wielcy międzynarodowi gracze, którzy robią biznes dzięki kontaktom z władzą. My musimy zmienić tę zasadę, która przecież jest odziedziczona przez całe ćwierćwiecze obecne, zmienić ją w stronę polskich przedsiębiorców, które, a polscy przedsiębiorcy to są małe i średnie, przede wszystkim mikro, średnie i małe przedsiębiorstwa. I władza musi umieć się zdystansować. To jest bardzo trudne, żeby nie było wątpliwości, a przedsiębiorcy są ostrożni w ocenach, sceptyczni, nie zawsze chcą wierzyć, że w deklaracje. Więc władza musi umieć udowodnić, że dłużej i bliżej, że nie faworyzuje w sensie, że dyskryminuje kogoś, tylko dłużej i bliżej w sensie koncepcji do większości, bo to jest istota demokracji, że mniejszość nie buntuje się przeciwko temu, co ustaliła w odpowiednich procedurach większość. Jeżeli większością są mali i średni przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście nie zawsze do państwa polskiego mieli i mają, nazwijmy to, wiele zaufania, bo często się na tym zawiedli, na restrykcyjności, na działaniach o charakterze wręcz represyjnym, bo wielkim więcej wolno, małym dużo mniej. I sądzę, że tu test będzie polegał na czym? Że za tymi deklaracjami, które są, przyjmujemy w dobrej wierze, nie mamy podstaw twierdzić, że będzie inaczej, będzie dużo bliżej władzy do przysłowiowego firmy budowlanej Jana Kowalskiego niż do wielkiego banku, który, czyli będzie dla władzy ważniejszy. Dlaczego? Bo słabszy i dlatego ważniejszy. Będzie bliżej władzy do tego małego przedsiębiorcy, którego rola jest dużo większa i dużo ważniejsza niż tego banku, to wtedy w to uwierzymy i trzymajmy kciuki, żeby się to udało.
Bardzo dziękuję. Pan profesor Witold Modzelewski był naszym gościem. Dziękuję za ten komentarz, panie profesorze.
Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia. Z panem Bogiem.